Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Nie ustaliliśmy, kto zaczyna.
To prawda.
Dobra, teraz ja zacznę. Masz. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Pick Please Podcast i zaczęliśmy nietypowo.
Tak, inaczej niż zazwyczaj.
Tak, no bo ja jestem chory i zagrałem taki numer, który brzmi bardzo podobnie jak I Don't Need No Doctor Scofielda i Mayera i stwierdziłem, że to będzie moja wersja, taki mój take. Nazwałem to Nie potrzebuję lekarza. No i tak sobie zagrałem i stwierdziłem, że nas przywitam takim pomysłem muzycznym dla jakiegoś urozmaicenia. Kubo, co my dzisiaj zmajstrowaliśmy?
Płytki, newsy i pożegnania muzyczne to dzisiaj u nas jak zawsze podsumowanie trzeciego kwartału roku 2024. Mamy bardzo dużo, więc ja myślę, że chyba trzeba od razu do tych płytek przejść bez tutaj więcej marudzenia.
Możemy, ale ja zacznę.
Śmiało.
Dobrze, to chciałbym powiedzieć, że przesłuchałem najnowszą płytę The Smile. Nie pamiętam jak się nazywała. I mówię o tym dlatego, że nawet nie chcę tego sprawdzać i mówić jak się nazywała, żeby ktoś z ciekawości tego nie sprawdzał, bo ja to przeżyłem. I pomimo tego, że nie jestem fanem The Smile i też nie jesteś fanem The Smile, to przyznaję, poprzednia płyta zrobiła na mnie duże wrażenie, a jeden z kawałków z tej płyty jest w moim topie piosenek tego roku. To jest absolutnie no joke, bardzo fajne to było, ale tutaj chłopaki już po prostu pocisnęli po bandzie. Ja składam liberum veto, jestem za delegalizacją. Nie róbcie aż tylu płyt. Róbcie takie jak poprzednia, tam pierwsze, które zrobili, ale tutaj to było bardzo źle. To lekarstwo na bezsenność i bardzo dobre do Guantanamo.
Tak, poduszeczka powinna być dodawana do tego krążka.
Znaczy pamiętasz, John Frusciante miał taki wywiad, że jak wydawał swoją solową płytę, to on to robił w ramach takiej muzyki relaksacyjnej czy tam takiej medytacyjnej, a to było takie, że chciałeś wziąć po prostu kowadło i się tym zatłuc. To były jakieś takie dziwne dźwięki.
Pamiętam.
I to w zasadzie brzmiało jak jakiś chory pomysł lepienia dziwnych soundów.
Kropka, krzyżyk, dwukropek, tam coś takiego było.
Tak, nie mylić z Deep Purple, bo to jest inna jakość mimo wszystko, więc zasadniczo tak. No ale dobra, do konkretu. Wiesz co, to może ty, Kuba, zacznij, bo ja już po prostu zacząłem, a tak głupio mi mówić cały czas o sobie.
No dobrze, to dzisiaj zacznę od płytki, która trafiła na to podsumowanie tak ostatnim rzutem na taśmę, bo podmieniłem jedną na inną. Bo jestem niezachwycony, w sumie dzisiaj jeszcze jej słuchałem. To jest Strugger Simpson albo Johnny Blue Skies, bo on ten krążek wydał pod swoim pseudonimem. On tam miał jakoś tak, że on każdą płytę wydaje właśnie albo jako on solowo, albo jako Johnny Blue Skies. One się też stylistycznie różnią w zależności od tego, co on wydaje. No tak czy siak, ta płyta jest wydana jako Johnny Blue Skies, ale Sturgill po prostu niszczy nią totalnie. To jest moim zdaniem jego najlepszy krążek jak dotąd.
Chcesz mi powiedzieć, że Sturgill Simpson ma różne alter ego, tak jak Snoop Dogg?
Dokładnie to jest to. Znaczy on ma dokładnie jedno dodatkowe do swojego normalnego, że tak powiem, ego samego siebie. W każdym razie ta płyta jest cudowna, tam są tak przepiękne orkiestracje na tej płycie. Te numery są tak chwytliwe. jest taki klimat lat 70. na niej, on ma taki lekki rewerb wrzucony na mikrofon w każdym z tych numerów, więc to brzmi jakby to było no naprawdę nagrywane no w czasach Flower Power, albo może nawet i trochę wcześniej. Do tego wszystkiego to tak oscyluje trochę gdzieś w klimacie The Birds. No nie wiem, ja jestem tym krążkiem zachwycony, bardzo mi się te numery podobają i do tego wszystkiego teksty na tym wydawnictwie są też takie bardzo głębokie, poruszające, refleksyjne, takie trochę melancholijne. Bardzo dobry album, zwłaszcza na wieczór.
Kuba, pięknie poleciłeś tę płytę, podaj jej jeszcze i tytuł.
Tak, masz rację, bo zapomniałem, ale wiesz co, ja ci powiem dlaczego.
Bo to jest tak dobre, że aż zapomniałem.
To też, ale drugie jest to, że tytuł tej płyty jest po francusku, ja nie umiem po francusku, więc zaraz będę to kaleczył.
Ale nie, zobacz, w skrypcie masz przetłumaczone na angielski.
Passage du désir.
Passage of Desire.
Tak, to by było po angielsku, ale ona się po francusku no nazywa. Tak. Więc już się podjąłem tego raz pewnie totalnie jakoś koślawo. Nieważne. Także Passage of Desire, Johnny Blue Skies, a ja nie mogę się doczekać, bo mam bilet na przyszły rok do Berlina.
Jezu, ale jak zobaczysz, ile on ludzi miał na tej płycie, bo po prostu rany koguta, mandolina, bas, ojejku, tutaj drums, pedal steel guitar, strings, czyli skrzypce, akustyczna gitara, no to bardzo ładna jakaś armia. Sierra Hall tam jest.
Tak, jest Sierra.
Steve Mackey na basie, o człowieku, mistrz basu z Nashville.
Nie, ten krążek jest fenomenalny i ja się tak obawiam, że większość tych płyt, o których dzisiaj powiem, to ląduje w topie roku, więc ta pewnie też.
No, takie to zagrożenie. No dobrze, Kuba. Mała wytwórnia Little Village, płyta wydana 30 lipca. Jubu Smith ze swoim debiutanckim krążkiem Jubu. Jubu to jest najlepszy gitarzysta, o którym chyba nigdy nie słyszałeś. Przynajmniej tak wiele osób mówi, bo jest to absolutna legenda, jeśli chodzi o pracę studyjniaka. Jubu jest ikoną, jeśli chodzi o gitarowe takie granie gospelowe, ale jednocześnie o służenie swoją gitarą. On stworzył mnóstwo fundamentalnych, takich kultowych partii na gicie dla, no między innymi Tony Braxton. On grał z Whitney Houston też przez półtora roku, ale on był też częścią takiego bardzo, bardzo ważnego składu Tony Tone Tone. I to jest taka kwintesencja neo-soulu, 90. lata R&B, nie mylić z Beyoncé, bo to jest zupełnie inne R&B, to jest takie naprawdę dobre soulowe R&B. I on się złapał z Calvinem Napierem, to taki perkusista, który zresztą dostawał nagrody Grammy za swoje dudnienie na perce, i z Charlie Hunterem, którego my ubóstwiamy, kochamy, który produkował tę płytę, grał na gitarze, na swojej hybrydzie basogitarowej, i to są najlepsze groovy, jakie słyszałem w tym stylu, w tej konwencji, w trio, bo to jest taka też mieszanka i gospelowego, kwartetowego grania, jest funk, jest blues, ale to jest służenie kawałkom, to nie są żadne popisy. Tam jest Eric Gales raz, ale jeśli ktoś chciałby zgłębić temat groove'ów i takiego właśnie grania rytmicznego noworlańskiego, polecam bardzo mocno. Jubu Smith, jest to moja płyta gitarowa roku w tym momencie. Więc tak to wygląda z mojego punktu widzenia, moja propozycja gitarowa. A ja nie wiem, jaką ty masz teraz propozycję, szczerze mówiąc.
Tak, a ja mam propozycję trochę w podobnym klimacie jak moja poprzednia, bo przed chwilą było coś a la The Birds i Outlaw Country, a teraz Bruce Springsteen, Nebraska. Bruce Springsteen, Nebraska 2024. Dokładnie. Zach Bryan, The Great American Bar Scene.
To nie jest alter ego Bruce'a Springsteena.
Tym razem to nie jest alter ego Bruce'a Springsteena, chociaż tak to brzmi. Przynajmniej jeśli myślimy o albumie Nebraska, który jak na Springsteena jest dość nietypowy. Zach Bryan to wokalista też właśnie w takim nurcie trochę alternative country, trochę outlaw country, można by powiedzieć. Natomiast z ciekawostek, to Zach Bryan zaczął swoją karierę od tego, że wrzucał filmiki na YouTube w momencie, w którym był amerykańskim żołnierzem i po prostu po służbie sobie grał i wrzucał to na YouTube. Ludzie bardzo lubili jego covery, zachęcali go, żeby zaczął pisać, więc zaczął pisać. Na tym YouTube osiągnął naprawdę wielki sukces i armia sama dobrowolnie powiedziała mu: hej, Zach, bez sensu, żebyś tutaj z nami siedział w koszarach. Jak robisz taką karierę, po prostu idź się lepiej tym zajmij, więc został, to się nazywa honorary release, czy coś takiego. Czyli na zasadzie, że rzeczywiście nie, że on rezygnuje z armii, tylko armia go zwalnia jakby z honorami. Zach w tym momencie wypełnia w Stanach Zjednoczonych areny. To jest ogromny sukces, zwłaszcza na człowieka, który nie miał jakichś powiązań z biznesem muzycznym i zasadniczo był niezależnym twórcą. I on w tym roku wydał swój najlepszy album i ten album to jest współczesna wersja nebraski Bruce'a Springsteena. Ona porusza podobne społeczne tematy jak i Nebraska. Ma bardzo podobny klimat. To jest oczywiście akustyczne granie, takie również melancholijne. Natomiast no ja muszę powiedzieć, że te numery tam songwritingowo są tak świetnie napisane i zapadają w pamięć. Do tego wszystkiego na krążku pojawia się na przykład John Mayer, ale i, uwaga, uwaga, sam Bruce Springsteen. I właśnie to numer ze Springsteenem moim zdaniem jest tutaj najlepszy na tym krążku i najciekawszy. Ten numer nazywa się Sandpaper. Ten z Johnem Mayerem, który również polecam, nazywa się Better Days, a na szczególną uwagę zasługuje moim zdaniem jeszcze Northern Thunder z tego krążka. On jest troszkę przydługawy, bo on chyba trwa godzinę 10 czy godzinę 15 czy coś takiego, natomiast warto moim zdaniem tego posłuchać. No i to jest taka trochę inna wersja tego pierwszego albumu, o którym mówiłem, bardziej taka stripped down, bardziej właśnie okrojona z tych instrumentów, ale w podobnym klimacie, bo znowu ten Sturgill Simpson pierwszy był bardziej właśnie taki orkiestrowy, tam było troszkę więcej instrumentów niż tutaj. No zasadniczo ten krążek to Nebraska, tylko że w 2024 roku. Łukasz.
A ja próbuję sobie przypomnieć, z kim on mi się kojarzy? Kto przeszedł podobną drogę z naszych niedawnych bohaterów odcinkowych? Pamiętasz, czy to był Szajbo czy Zagórski, że z wojska go zwolnili, bo stwierdzili, że będzie się marnował, jak nie pójdzie w sztukę? Kurde, który to był? Nie pamiętam, no.
Jeden z tych panów, chyba Zagórski, ale pewien nie jestem, ale dokładnie to coś w tym stylu.
A ja już wiem, że to był Rosław Szajbo. Już to sprawdziłem. Okej, okay, no to więc generalnie taka jest historia, koleje losu. Zresztą będziemy jeszcze mówić o artystach, którzy dostali swego rodzaju uznanie od państwa. Żeby nie przestawali robić tego, co im sprawia taką frajdę i by zajmowali się na poważnie sztuką, ale o tym jeszcze powiemy. Ja mam artystę, o którym nic nie wiadomo. No niemalże. Musiałbym do niego napisać. Bo to jest Cam Clark. Wydał taką płytę The Outer Reaches. I przysięgam, byłem w ciężkim szoku, usłyszałem single, on sobie wydawał takie dwie mini-epki czy trzy mini-epki, zanim wydał to jako całą płytę plus tam jeszcze jakieś numery. I to jest facet, który zaprezentował absolutnie szokującą dla mnie mieszaninę stylów typu właśnie country, soul, blues, taki lżejszy rock. I on w każdym numerze ma własny twist, ma coś swojego, bardzo nieszablonowego. Ja to kocham, co on wypuścił. Jest to dla mnie mocny kandydat do płyty roku. Bardzo muzykalna płyta. Jeśli ktoś lubi takie soulowo, rockowo, funkowe, kontrowe mieszanki, to Cam Clark jest do tego rewelacyjny. Wydał płytę 20 września. Wiem tylko tyle, że on ją nagrywał 7 lat. To było jakieś wielkie rozliczenie z przeszłością, z tym, gdzie on teraz jest. Świetna płyta, sam ją produkował, wszystko to zrobił. Co jest ciekawe, nagrał ją w stodole tytoniowej. The Stripping Room, bo się to się nazywa. No, miało klimat to miejsce, on chciał to miejsce zachować, to było chyba w ogóle nagrane na setkę, czyli prawda, tak w zasadzie na żywo, porozstawiane mikrofony i jazda. I to jest wzruszająca płyta dla mnie, bardzo, bardzo, bardzo. To jest takie fajne uzupełnienie dla Zacha Bryana między innymi. Myślę, że super odskocznia taka, jeszcze w klimacie.
Też mi się tak wydaje. Cam Clark, The Outer Reaches, bo też nie jestem pewien, czy podałeś tytuł, ha?
Wydaje mi się, że podałem, ale podajmy go 4 razy.
Tak, żeby nie było wątpliwości. Cam Clark, Outer Reaches. Ja mam wrażenie, że ona też jest momentami bluesowa, bo ty wymieniłeś kilka tam tych gatunków, ale bluesa pominąłeś, a ona jest taka troszkę bluesrockowa momentami.
Szanowny panie, brawo.
Tak, bardzo, bardzo, bardzo dobry album. To jak na debiut i jak na kompletnie nieznanego gościa, to mnie też zaskoczyło bardzo, jak mi to podesłałeś. Świetny krążek.
Tak, to prawda. A czym ty się jarasz teraz?
Rzecz, którą ja się teraz obecnie jaram, to The Bird Sweetheart of the Rodeo. A nie, chwila, co to było? The Allman Brothers Band Eat a Peach. A nie, 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 nie. Grateful Dead, American Beauty. Nie, 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 jak to? To był ten album, on brzmi tak samo, jak te wszystkie trzy. A, King Gizzard and the Lizard Wizard Flight B741, czyli najnowszy krążek chłopaków z Australii, którzy cały czas eksperymentują. No i w tych wszystkich swoich eksperymentach, które no rzeczywiście sięgają od metalu aż po muzykę elektroniczną i sety DJ-skie, trafiliśmy w końcu na moment, w którym King Gizzard and the Lizard Wizard wydaje album, który brzmi żywcem, jakby to była mieszanka tych krążków, które wymieniłem. To jest dla mnie szokujące, jak coś może jednocześnie tak bardzo brzmieć jak lata 60. i 70., ale w takim twiście jakby to było po prostu Gen Z, bo to chłopaki są bardzo młodzi i należą już chyba nie do właśnie milenialsów, tylko do tego nowego pokolenia. I to też tak jednocześnie brzmi jak nowe, ale i jak stare. I jest ta doza psychodelii jak w jam bandach i tego Laurel Canyon, jak właśnie The Birds, jak Eaglesi, jak Crosby, Stills, Nash. I to wszystko jest tak dziwnie przemieszane na tym krążku, na którym naprawdę nie brakuje jakichś eksperymentów i psychodeli, ale właśnie w starym stylu coś niesamowitego. To jest tak dziwne, jak oni potrafią, no nie wiem, po 4 albumy na rok wydać. Jeden będzie hard rockiem.
Już sprzedałeś.
Jeden będzie czymś innym, widzisz, cieszę się, bo album jest świetny, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest ich najlepszy album.
Z 26 czy 27, które wydali?
Tak, ale oni wydają po 4 na rok, bo to nie jest tak, że ten zespół istnieje 40 lat. Nie. To oni wydają tych albumów no od groma. Nie wiem, czy pamiętasz, kilka lat temu był taki krążek Laminated Denim, który nam się obu bardzo, bardzo podobał. To jest lepsze.
Potem albo wcześniej była płyta z tą super długą nazwą takiej, żeby nikt nie potrafił ich wymówić na jednym wydechu. Była trashowa płyta.
Tak, to była ta, która brzmiała właśnie tak hard rockowo, troszkę trash metalowo. No oni eksperymentują cały czas i w końcu trafili, że tak powiem, moim zdaniem w środek tarczy.
W twoją tarczę.
Przynajmniej w moją tarczę, bo ja myślę, że każdy ma jakąś swoją płytę, którą najbardziej ich lubi, ale ta jest dla mnie fenomenalna. Ja polecam tutaj wszystkim. Trzeba mieć otwarty umysł, bo to jednak nadal jest King Gizzard and the Lizard Wizard i tam momentami jest dziwnie, ale jest super.
Bo ty byłeś na koncercie King Gizzardów.
I ja byłem. I było świetnie, chociaż zaczęli od 30-minutowego DJ-skiego setu.
No i tak trzeba żyć, no, mimo wszystko.
Tak jest.
No. Zastanawiałem się, o czym teraz opowiedzieć, ale zostanę w klimacie raczej energii, żeby zamknąć jazzem. Więc ja stawiam teraz na energię i to jest Grace Bowers and the Hodgepodge, Vine on Venus. Ja bardzo chciałem powiedzieć przed tym monologiem moim o tej płycie, że jaki kraj, taka Jongleosia. U nich to jest genialna Grace Bowers. U nas jest Jongleosia. Problem polega na tym, że Jongleosia ma 26 lat, Grace Bowers ma 18. A Grace Bowers gra jakby miała 57 i była drugim Warrenem Hainsem, bo ma taką mądrość w grze na gitarze, jeśli chodzi o riffy, jeśli chodzi o sposób improwizacji, jeśli chodzi o artykulację, budowanie solówki, opowiadanie historii, że to jest po prostu niepojęte, skąd ona się wzięła. Gdzieś tam doczytałem, że ona się wzięła przede wszystkim z YouTube'a, szanowny panie kolego, bo ona, tak jak trochę bardziej śmiały dzisiaj Łukasz, który mówi do państwa, zaczęła robić live'y na Facebooku, czy tam na YouTubie, w czasie pandemii. I oni stwierdzili, poważna zawodniczka, dobrze gra. No to teraz wydała płytę, w której słychać naprawdę, że to jest super dojrzała artystka. To jest jej debiut płytowy. To jest najlepszy, moim zdaniem, debiut tego roku, taki na skraju z Camem Clarkiem, ale chyba bardziej się nawet skłonię do Grace, bo to jest wybitne granie. Ona wzięła co prawda na przykład na warsztat cover zespołu Sly and the Family Stone, Dance to the Music i to brzmi po prostu przekozacko, ten vibe jest zachowany, ale ona tworzy własne kawałki. Płytę produkował John Osborne z Brothers Osborne i to jest też super zespół kantrowy, myślę, że Kuba też kojarzy. Mm-hmm. No pytanie jest, skąd się wzięła też nazwa, prawda? Skąd się wzięło Wine on Venus? No to historia jest taka, że Grace miała babcię, która miała 100 lat i w tym wieku zmarła i ona właśnie mówiła dosłownie przed śmiercią, tym ostatnim roku swojego życia, że kiedy ona odejdzie z tego świata,
to będzie pić wino na Wenus.
I tak się wzięła cała historia tego wspaniałego albumu. I Grace Bowers w ogóle została dostrzeżona i dostała taką nagrodę od rządu amerykańskiego. Ona jest takim ambasadorem globalnym, jeśli chodzi o muzykę w Stanach Zjednoczonych, w ramach Światowej Inicjatywy Dyplomacji Muzycznej. Ona pokazuje, że jest osobą niesamowicie dojrzałą artystycznie, kapitalnie operuje swoim rzemiosłem, jest świetnym muzykiem, znakomitą gitarzystką i ona poprzez granie na gitarze jakby łączy ludzi i jest taką wizytówką amerykańskiego ducha i dojrzałości takiej muzycznej, jest takim dobrem kultury, można powiedzieć. To jest Grace Bowers. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć kolejne nagrania Grace Bowers, bo ta płyta to jest kosa.
jak na 18-latkę, żeby z takimi pomysłami muzycznymi wyjść, to ja jestem pod wrażeniem, naprawdę.
Funk Soul Blues, proszę państwa. To jest coś, co ja bym chciał usłyszeć od Markusa Kinga znowu. Takie jamowe, oldschoolowe improwizacje, gitara, ale bez efekciarstwa. Po prostu gitara jest wiodącym instrumentem, jest świetny wokal, są super kompozycje, ale to ma kosić.
Dokładnie tak, ale wiesz, co jeszcze kosi?
Domyślam się, co kosi. Budka suflera? Nie, dobra.
Chuck White i płyta No Name. Więc Chuck White powraca z kolejnym krążkiem, on tego ostatnio troszkę wydawał, bo tam po drodze był ten dziwny taki jeden troszkę eksperymentalny, później był ten jeden songwritingowy, a w tym roku tak trochę bez zapowiedzi w sieci jego sklepów winylowych, którą on prowadzi w USA, zaczęto klientom podrzucać takiego winyla, na którym nie było na okładce napisane, co to jest, jakby taka po prostu biała chyba była ta okładka.
Niebieska.
W ostatecznej wersji, tak jak ją wypuścili, była niebieska, ale w tej wersji, którą dorzucali do zakupów, była chyba biała. I ludzie przychodzili do domu, mówili, kurczę, co to jest, dostałem coś w gratisie, zobaczymy. Puszczali sobie to z gramofonu, okazywało się, że to jest nowy Jack White. On zachęcał w ogóle fanów do tego, żeby tą płytę jakoś zgrali, wrzucili do neta, rozpowszechniali. Tak też się stało, ona gdzieś krążyła po jakichś torrentach, ktoś ją wrzucił też na YouTube, aż w końcu została oficjalnie wydana w sklepach i na streamingach właśnie w tej wariancie okładki niebieskiej. No i teraz tak, no Jack White i zespół The White Stripes oczywiście, no to były no lata 90., późne 2000. No ale tak z czasem Jack White coraz bardziej, można by powiedzieć, że no odbiegał od tego swojego głównego nurtu, od tego brzmienia wczesnego, takiego punkowego, takiego agresywnego, dzikiego. On dużo eksperymentował, aż w końcu zdecydował się na połączenie tych eksperymentów ze swoim klasycznym stylem na tym krążku i to jest najlepsza solowa płyta Jacka White'a, no po prostu to nie bierze jeńców, jak to się zaczyna, to po prostu człowieka wgniata w fotel. To jest punk rock, to jest też takie zeppelinowe, trochę Creedence Clearwater Revival w tym wszystkim słychać, ale przede wszystkim słychać w tym stare White Stripes i tego starego, dobrego Jacka White'a, który nie zajmuje się gwiazdożeniem, który nie kręci nosem i nie szuka jakichś dziwnych eksperymentów na siłę. To jest proste granie, ale skuteczne. I taki jest właśnie nowy Jack White.
Trzeba powiedzieć, że Jack White nagrał płytę, w której po prostu gitara i wokal są wiodące, ale to łapie za twarz, bo to jest, no, kwintesencja White Stripes, ten sound, te riffy, wszystko co tam jest zmontowane, on ma kapitalnie zrobioną tę płytę i w ogóle fakt, że jeszcze wpadł na pomysł, że on będzie ją promował na koncertach, ale nie będzie ogłaszał, gdzie gra do ostatniej chwili, to jest w ogóle majstersztyk.
Tak, 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 on dosłownie tą trasę, którą promuje ten album, robi tak, że dzień, dwa, trzy przed koncertem mówi, hej, będzie koncert, gdzieś tam bilety są teraz w sprzedaży. Więc to jest kto pierwszy, ten lepszy, a po drugie on nie gra żadnych aren ani dużych venue, to są wszystko małe kluby i to jest taki właśnie powrót do tych korzeni, powrót do tego wczesnego White Stripes, gdzie to był no niezależny mały zespół, który gdzieś tam się po prostu z czasem dorobił dużej rzeszy fanów. Natomiast no ja ten krążek polecam, jeśli ktokolwiek lubi White Stripes, to w ciemno w ogóle bez zastanowienia.
Tak, Jack White genialną płytę wydał. Najlepszą również w moim katalogu. Posłuchajcie, bo warto. Warto też posłuchać płyty na uspokojenie, bo żeśmy zafundowali wam naprawdę kawał grzmotów rockowych, więc ja mam coś z charakteru Take It Easy, Slow Down, Listen to Some Jazz. Ron Miles, Bill Frisell i Bill Blades, Old Main Chapel. Koncertówka. Wspaniałe trio. Ron Miles, pedagog, trębacz, uzdolniony kompozytor, już niestety nieżyjący. Bill Frisell, legenda gitary, chyba najbardziej malowniczej w jazzie, perkusista Brian Blade. Trzy legendy. I teraz tak, Ron Miles zmarł w wieku 58 lat w 2022 roku. I to jest ciekawe, bo on był świeżo po swoim debiucie jako lider Village Vanguard, bo grał tam we wrześniu 2021. To był w ogóle pierwszy wykonawca, który tam zagrał po pandemii, po tych całych covidach, lockdownach. I zanim nagrał taką studyjną jedną płytę, to wszedł i właśnie zagrał ten koncert. ten, który został teraz wydany. Realizacja tego nagrania, korzystanie z przestrzeni, jeśli ktoś lubi trąbkę Milesa Davisa, bo Ron to był przede wszystkim oszczędnie grający facet na trąbce, będzie zachwycony moim zdaniem. I nie wiem, czy mogę coś więcej powiedzieć, poza tym, że naprawdę oddajcie się temu trio, zaufajcie mu, puśćcie sobie to na wieczór i idźcie w podróż, bo to jest jazz w absolutnie ukochanym przeze mnie wydaniu.
Ale na otwarty umysł troszkę bym tak powiedział, bo pomimo tego, że spokojny jest ten jazz, to on jest też dość skomplikowany.
Taki jazz.
Taki jazz, tak z taki definicji jazz. Gatunku.
Komplikacje to są w perfekcie. Znaczy nie tyle w perfekcie, co w tym, co w tej chwili występuje pod szyldem Perfect Gold. Relacja z fanpage'em grupy Perfect, nieoficjalny. No jest drama, no. Jest, Kuba, drama. Ja nie nadążałem. Długo się zastanawiałem, jak w ogóle opowiedzieć, co? Bo wszyscy się zgadzamy. Zespół Perfect nie istnieje.
Tak.
Zespół Perfect wielkim zespołem był.
Tak.
I w tej chwili mamy sytuację, w której jest profil zespołu Perfect. No powiedzmy nieoficjalne, tam 200 tysięcy ludzi to obserwuje, no jest profil na Facebooku. Zespół Perfect raczej nie prowadził profesjonalnie swoich social mediów, nie miał do tego jakiejś agencji, nie wiadomo co. No generalnie był człowiek, który założył fanklub Perfectu i jednocześnie prowadził tego Facebooka i tam zaczęły się pojawiać bardzo niepokojące treści. Bardzo niepokojące. Na zasadzie tak jakby 15-latek jak urżnął się w trupa i zaczął pisać rzeczy. Zasadniczo sprawa nie jest prosta, teoretycznie, jednak wszystko sprowadza się do jednego. Powstał Perfect Gold, taki zespół, taki tribut dla Perfectu zespół. No i właśnie, to była kwestia, czy się Perfect reaktywuje, czy nie, bo w tym zespole Perfect Gold jest sporo muzyków dotychczasowych z Perfectu, no bo tam jest Jacek Krzekleski, kto tam, Boże, jest, Matko Święta.
Sygitowicz chyba był, ja nie wiem.
Tak, Sygitowicz jest tam też jako taka osoba tam występująca. Jest trio, Bartosz Wójcik, Krzysztof Żurek i Piotr Skóra. I tu się robi problem, ponieważ jak się okazuje, na pewno pan Skóra i chyba pan Żurek i niewykluczone, że również pan Wójcik, to byli członkowie zespołu, takiego właśnie tribut dla Perfectu, w którym był ten administrator strony Perfectu, generalnie tym zarządzał. I oni zostali albo wyrzuceni, albo odeszli, generalnie się rozeszli z tym zespołem i znaleźli się w tym zespole Perfect Gold i zaczęły się pojawiać bardzo niepokojące treści na tym fanpage'u zespołu. Na początku w ogóle jakieś przeklinania. W dalszym ciągu wisi post, w którym na przykład ten pan mówi, że nie warto chodzić na nauki lekcji do perkusji do tego gościa, który teraz gra w Perfekcie Gold, bo on robi zdjęcia nastolatkom i w ogóle jest zboczony.
Tam jest dziwnie. Tam się takie rzeczy zaczęły tworzyć, ja tego totalnie nie ogarniam. Znaczy generalnie rzecz biorąc tam, wydaje mi się, że to się wszystko może rozbić jakieś sprawy karne, bo tam były jakieś oszczerstwa. Ja nie wiem, tam się cuda zaczęły dziać. Ten zespół tego fanklubu, o którym ty mówisz, tam grali chyba ludzie z Perfectu właśnie przez pewien czas, potem jak Perfect się rozwiązał i to się przerodziło w ten Perfect Gold i mam wrażenie, że...
Tam jest Piotr Urbanek jeszcze na basie.
Mam wrażenie, że administrator tego fanpage'a Perfectu stracił kontakt z podłożem troszkę.
Albo jest chory. Znaczy w sensie, albo już poważnie rzecz biorąc, albo po prostu jest osobą schorowaną.
Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Czy opłaca się followować Facebooka Perfectu? Powiedziałbym, że jeśli ktoś lubi solidne dramy, to tak.
Teraz jest spokój, odpukać.
Jest spokój.
Znaczy zaczęło się 5 sierpnia, jak tam zostało napisane, drodzy fani, dajcie się szukać, ten złoty Perfect to kolejny powstały coverowy gniot, już chyba ze 30 w Polsce, tak naprawdę jest to mój projekt Adrenalina and Perfect, który założyłem 2 lata temu w tym samym składzie, tylko pod inną nazwą. Porównajcie banery. Już poprzednio coverowy projekt Adrenalina and Perfect, Bohdan Olewicz, autor wszystkich hitów Perfect, w rozmowie z Wójcikiem określił mianem Popłuczyn po Perfekcie i miał rację. Ten kolejny cover band założyli wyrzuceni przeze mnie muzyczni amatorzy Bartosz Wójcik, Krzysztof Żurek, Piotr Skóra, który poukrywał wszystkie swoje disco-polowe utwory z Wesel i Biesiad na swoim kanale YouTube.
No co ja mam powiedzieć? No powiem tak, jak ktoś lubi solidne dramaty, to zapraszamy na fanpage Perfectu. Jeśli wolicie natomiast innego rodzaju doznania, to... Można było sobie jakiś czas temu sprawić bilet na trasę Journey po Wielkiej Brytanii. Ja tak mówiłem, kurczę, fajnie byłoby Journey na żywo zobaczyć, jeszcze Cheap Trick na suporcie. Miałem bilet i liczyłem, że nie skończy się jak z Fanpage'em Perfektu, a skończyło się w ten sam sposób. To znaczy, Journey tą trasę musiał odwołać. A dlaczego? No dlatego, że Jonathan Cain pozwał Neila Shona, czyli klawiszowiec pozwał gitarzystę, do sądu za złe dystrybuowanie środkami zespołu, ponieważ według przynajmniej tego, co on mówi, bo takich wywiadów udzielał, natomiast Neil Shon wszystkiemu zaprzecza, ale trzymamy się wersji Jonathana Cain'a, Neil Shon wydaje dziennie ponad 10 tysięcy dolarów, przejadł rzeczywiście w milionach już tą kasę i zespół nie ma w tym momencie pieniędzy we wspólnym budżecie, bo Neil Shon wszystko wydał. I oni nie mają w praktyce za co przylecieć do Wielkiej Brytanii, bo Neil Shon wydaje wszystko na hotele, spa, restauracje i podróże ze swoją nową żoną.
A przypomnij, jak to wyszło, że tam wszedł pozew od kogoś, od menedżera, już nie pamiętam.
Sam Jonathan Cain pozywa Neila Shona,
tak.
I w dniu, w którym ten pozew trafił do sądu, no ta trasa została odwołana. Więc w zespole nie dzieje się dobrze, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie było tak, że oni nie grali w tym momencie, jak to się wszystko dzieje. Ta trasa była zapowiedziana co prawda teraz na listopad, a to było, ja nie wiem, czy to był jakiś wrzesień, czy to był sierpień, czy coś takiego. Natomiast problem był taki, że oni byli wtedy w trasie, więc oni jednocześnie każdego wieczoru grali ze sobą, a po koncercie skakali sobie do gardeł i wyciągali jakieś sprawy sądowe na siebie, co jest niedorzeczne totalnie. To jest pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, że koncert, na który się wybierałem, jest odwołany. Nie dlatego, że ktoś jest chory, że coś się stało, że venue ma problemy i hala jest zamknięta czy coś takiego. Nie. Trasa jest odwołana, bo oni sobie skaczą do gardeł i dają się do sądu i nie mają za co przylecieć do Wielkiej Brytanii.
Widzisz, a można było raz a dobrze jak Jane's Addiction.
Można było sobie dać po mordzie i może by się to wyjaśniło, dokładnie tak.
Że po prostu wokalista podchodzi, bierze za fraki i od razu trasa odwołana.
Tak, a tak niestety, no, obija się to wszystko o sąd. Oczywiście Nishon mówi, że nie, to jest nieprawda. Ja nie wiem, może to jest nieprawda, może to jest prawda. Ciężko mi jest powiedzieć, jedno jest pewne, trasa po Wielkiej Brytanii się nie odbywa, a ja na Journey i Cheap Trick nie jadę.
Ale warto dodać, że już lata temu była taka sama akcja.
Tak. Oni się już pozywali o sprawy finansowe wcześniej. Ja nie wiem, jak to się skończyło.
Może się dogadali, no jakoś.
Może ale... się dogadali.
Ale był ten sam case. No.
1:1, dokładnie to samo. I to było tak 2 czy 3 lata temu, a teraz jest powtórka. Tylko, że tym razem ta powtórka dotknęła mnie osobiście.
No ale się przełożyłeś z biletem i lecisz na koncert Phila Campbella.
Z The Temperance Movement, dokładnie tak.
Tak jest, no i trzymamy kciuki. Słuchajcie, dramami. No możemy tylko wspomnieć, że Oasis i Linkin Park wracają z własną trasą, się reaktywowali i tam Oasis jest, że tak powiem, w fazie bez dramy. A my no czekamy, no. Co to będzie.
Zobaczymy. Ja dzisiaj widziałem fajnego mema, bo chyba dzisiaj ma być wręczona nagroda pokojowa Nobla i widziałem, że otrzymać mają gościu, który spowodował, że bracia Gallagher się dogadali, że będzie trasa.
Bardzo rozsądne.
Także interesująca tutaj sprawa, jeśli chodzi o Oasis.
Moda na sukces.
Tak. A dramy były też w obozie Tenacious D.
Dramy były w obozie Tenacious D, no sprawa jest poważna. Zasadniczo zespół Tenacious D, znany ze słynnego kawałka Tribute i nie tylko, którego wokalistą jest Jack Black, znany wszystkim doskonale wokalista, ale i świetny aktor, zawiesił działalność, no i odwołał koncerty po tym, jak na koncercie bodajże w Australii Kajlas chyba miał urodziny, no i generalnie coś tam składał mu życzenia Jack Black, no i czego mu życzyć, i on powiedział: nie omiń Trumpa następnym razem. A to było świeżo po nieudanym zamachu na Donalda Trumpa i publika się nawet śmiała, bo znalazłem fragmenty, ale zasadniczo Jack Black miał ząka, no i to bardzo szybko poszło. Fama natychmiast trafiła do niewłaściwych uszu, znaczy do uszu polityków, którzy po prostu chcieli autentycznie wydalić z kraju natychmiast Jacka Blacka i Kyla Glassa. Jack Black od razu po koncercie kajał się i stwierdził, że no było przegięcie zupełne ze strony Kyla, więc on zawiesił całą trasę, działalność zespołu, odwołał to wszystko, no i zasadniczo przeprosił. On się z tym nie zgadza, co powiedział jego kolega, i na ten moment po prostu zespół nie istnieje. Nie będziemy grać w tej chwili i w ogóle musimy zrobić sobie przerwę i poukładać swoje sprawy, czytaj Kyle. No ale znalazłem jakieś oświadczenie Jacka Blacka z sierpnia, bo to jest akcja tam chyba właśnie z czerwca czy z lipca, że no, oni gadają ze sobą, w dalszym ciągu są przyjaciółmi i oni powrócą. Natomiast Kyle Glass potem też przepraszał, no, strzelam, że po prostu solidnie sobie gulnął, no bo Kyle chyba ma to w zwyczaju, szczerze mówiąc. A to ty byłeś na Teenage SD, to ty mi musisz powiedzieć.
I wiesz co, ja właśnie nie byłem na samym Teenage SD, ja byłem na Kyle'u Gasie na solowym jego koncercie, oni są zabawni bardzo na żywo rzeczywiście. Natomiast no tutaj... No, lekkie przegięcie, tak bym powiedział, bo to polityczne jakieś swoje opinie to jedna rzecz, a życzenie komuś śmierci to sprawa już troszkę bardziej poważna.
Publiczne.
Publiczne. Tak, bo to co tam kto w domu mówi, to to inna kwestia.
Do siebie.
Tak, ale w momencie, w którym się jest celebrytą, który ma jednak jakiś wpływ na jakąś taką opinię publiczną w pewnym sensie, no to warto byłoby sobie takie komentarze zostawić chyba dla siebie.
Tak jest. Czy ty opowiesz o tym, jak można zarobić na Spotify, czy my idziemy dalej?
A ja opowiem o tym, jak można zarobić na Spotify, bo to jest ciekawa sprawa. Wszyscy narzekają, że na Spotify nie da się zarobić, jak się jest artystą. A okazuje się, że się da. Jest taki pan, który zarobił 10 milionów dolarów w ciągu kilku lat i w dodatku zasadniczo nie nagrał ani jednego utworu. Cóż za po prostu niesamowita sytuacja. No więc ten pan wymyślił taki przestępczy schemat tego, jak doić pieniądze ze Spotify.
Taki myk.
Taką lukę znalazł w tym systemie. To znaczy, za pomocą sztucznej inteligencji tworzył setki i tysiące utworów, które uploadował na Spotify, po czym miał ileś komputerów, gdzie równolegle działały dziesiątki botów, które streamowały te utwory, powodując im nabijanie wyświetleń, co następnie powodowało wypłacanie royalties, czyli tantiemów przez Spotify, do człowieka, który był twórcą tych utworów, czyli do tego pana. Jest to bardzo ciekawy koncept. Nikt tego wcześniej nie zrobił, bo już tutaj sprawdzałem, że to jest pierwszy w historii pozew, który dotyczy właśnie
fałszywie wykonywanych streamów, no kurde.
Fałszowania jakby rzeczy na streamingach, więc jeszcze czegoś takiego nigdy w historii nie było. Ten pan ma 52 lata, nazywa się Michael Smith i jest z USA. I w tym całym procederze przestępczym, no bo nie można tego inaczej nazwać, bo w praktyce on po prostu kradł pieniądze, które powinny być wypłacane komuś innemu. Miał też pomocników, którym płacił też za to, że u nich te boty na komputerze działały i to streamowały. I jego piosenki były streamowane, tutaj mam napisane, 661 440 razy dziennie.
No właśnie miałem zapytać, ile on musiał tego natrzepać, żeby musiał cokolwiek zarobić, a już 10 baniek, ale już mi odpowiedziałeś na to pytanie, bardzo ci dziękuję.
Tak, i do tego wszystkiego najlepsze jest to, że on się spodziewał, że to może wypłynąć, więc uploadował jakieś niesamowite ilości tych AI wygenerowanych utworów, powiedział, że jak przeknie pałę i jeden utwór będzie miał tyle odtworzeń, to ktoś się tym w końcu zainteresuje, więc on dodatkowo jeszcze dbał o to, żeby tych utworów było na tyle dużo, żeby każdy z nich miał po kilka tysięcy odtworzeń, żeby to nie podpadało. Więc ten proceder trwał w ogóle, ja nie wiem, tutaj już nie pamiętam dokładnie, czy 7 czy 8 lat. I najlepsze jest to, że ma jakiś system nazywania tych plików, jakby też, które robiły boty. W ogóle boty robiły te utwory, boty wrzucały te utwory, boty słuchały tych utworów, a gość siedział w domu i tylko pieniądze liczył.
Ale ja to przeliczyłem, że jeśli ma 661 tysięcy streamów dziennie, załóżmy, że miesiąc ma 30 dni, no to przez rok wygenerował 237 milionów streamów jednego songa.
Tak, ale nie, to właśnie nie, to nie było tak, że jeden song, tylko aha, on to okay. Dzielił wszystko, żeby to dzielił. Nie podpadło. Bo wiadomo było, że jak się okaże, że najbardziej słuchanym singlem na Spotify...
Jest coś, czego nikt nie zna.
Jest jakiś pierdykt stworzony po prostu przez sztuczną inteligencję, to wiadomo będzie, że coś jest nie tak.
No jak numer zjada Taylor Swift 20-krotnie, to raczej.
Po prostu co za arcygeniusz przestępczy. Ta sprawa oczywiście jest teraz w sądzie i on najprawdopodobniej pójdzie do więzienia, chociaż on mówi, że on się w ogóle o to nie martwi, bo on ma jakieś luki prawne, które też wyszukał i nic mu za to nie grozi, więc jestem ciekaw.
A w ogóle daje porady dla artystów. jak zarobić na Spotify.
Co za zawodnik. Więc jak mi już ktoś będzie narzekał znowu, że na Spotify się nie da zarobić, to będę zawsze wyciągał.
Do pana Michała, tak?
Tak, będę tutaj zawsze wyciągał ten przykład Michaela Smitha z USA. On nie napisał ani jednego utworu, a zarobił 10 milionów.
Zarobił więcej niż Led Zeppelin i Beatles razem wzięci na streamach. No pan Michał, no. Dobra, od tego w tym momencie trzeba trochę zwolnić. Muzyczna zapowiedź tego, co teraz. Verse Jammers, Piotr Mizera, Kuba Zalewski, Jacek Krupnik, Stan, Wojciech Chmielewski, Marek Krasiński, Muła, moja osoba, Mikołaj Harasimiok, sprawca całego zamieszania, grupa Verse Jammers, grupa dżemowa, dżemująca co wtorki, to przede wszystkim ci panowie, których wymieniłem, twórcy wspaniałego miejsca, gdzie co wtorek sobie dżemujemy i czasami takie perełki wyskakują, jak to, które państwo słyszeli, żeby wprowadzić nas w odpowiedni nastrój, Piotr Mizera, solówka gitarowa, wspaniała. Damy linka, jeśli ktoś lubi takie jamowe granie, to można nas, chłopaków, followować, gdzie właśnie takie zapisy z tych jamów są rzucane średnio co wtorek, środa. Więc odsyłamy. Kuba, mamy kilka postaci, które pożegnaliśmy. Może ja zacznę?
Zacznij, tak.
Dobrze, to zacznę. Odszedł od nas ojciec chrzestny brytyjskiego bluesa w wieku 90 lat. On był zawsze w tym bluesie brytyjskim. Ja sobie tak pomyślałem, że John Mayall był dla brytyjskiego bluesa tym, kim był Jan Ptaszyn-Wróblewski dla polskiego jazzu.
Tak.
Mhm. On był zawsze. I John Mayall zasłynął ze wspaniałych nagrań, nie jest może kojarzony z jakąś wirtuozerią, natomiast ten facet był jak fabryka talentów. On szlifował talenty i on je wypuszczał do świata. John Mayall przyjmował takich młodych zawodników, typu Eric Clapton, typu Peter Green, typu Mick Taylor. Pierwszy oczywiście kariera solowa, Cream, Mick Taylor to potem Rolling Stonesi, Peter Green, Fleetwood Mac i oni zostawiali go skład i robili własne projekty i byli już potem niesamowitymi gwiazdami. U Johna Mayalla grał m.in. Jack Bruce, który potem był basistą The Cream, był Andy Fraser, kochany Andy Fraser, jako dzieciak, zupełny niepełnoletni dzieciak, który grał na basie i potem był częścią Free, Ansley Dunbar, który potem grał na perce u Franka Zappy, Journey, Jefferson Starship. O, zobacz, znowu Journey.
Aha!
Aha! No właśnie, ale u Johna Mayalla grał między innymi Rick Vito, Walter Trout, Coco Montoya, Sonny Landreth. Między innymi takie postaci. Około 70 płyt na koncie i on grał tego bluesa do końca. W zasadzie cały czas koncertował niesamowitego. Eric Clapton powiedział, że kiedy zaczął z nim grać, to zobaczył człowieka, który miał największą na świecie prawdopodobnie kolekcję winyli. I on sobie do niego przychodził, upuszczał te winyle, słuchał i uczył się tych wszystkich partii, tych słynnych bluesmenów. No a potem to jest oczywiście tylko i wyłącznie historia Blues Breakers, ta słynna płyta z Ericiem Claptonem, która jest uznawana za taki kamień milowy z Ericiem Claptonem. Jak ona się nazywała? Po prostu The Blues Breakers?
Blues Breakers, tak. With Eric Clapton.
Z Ericiem Claptonem, który grał na Gibsonie, na swoim słynnym Marshallu Blues Breaker, model specjalny zrobiony dla niego przez twórcę wzmacniaczy firmy Marshall. I to jest taki legendarny sound, legendarne kawałki bluesowe. Więc John Mayall, no to był Jan Ptaszyn Wróblewski, tylko jeśli chodzi o brytyjski blues. Wokół niego powstała, można powiedzieć, brytyjska scena bluesowa.
Tak jest. Ja mam bardzo fajne wspomnienie z Johnem Mayallem z koncertu, na którym byłem, bo pamiętam, że po koncercie miałem okazję kilka słów zamienić z mistrzem. To był taki koncert w klubie tutaj Huxley's w Berlinie. Nie wiem, może 2016 rok czy coś takiego. I pamiętam, że poszedłem wziąć autografy od zespołu Mayalla i John wziął ode mnie tą płytę, którą mi podpisywał, tak patrzy na mnie i mówi: ej, a ty nie jesteś za młody, żeby tu być? Więc to było bardzo urocze. Ale chwilę, żeśmy porozmawiali, był bardzo takim miłym, serdecznym, ciepłym człowiekiem, który zawsze fanom poświęcał chociaż chwilę swojego czasu. Taką samą osobą był Felicjan Andrzejczak, który niedawno od nas odszedł. Wokalista Budki Suflera przez bardzo krótki okres na przełomie lat 70. i 80., ale on nagrał z Budką Kamień Milowy. To jest utwór Jolka Jolka, który no można by powiedzieć, że w pewnym sensie jest takim hymnem pokolenia tej Polski, że tak powiem, tamtych czasów. Ale też poza Jolką Jolką oczywiście inne utwory z Felicjanem Andrzejczakiem, takie jak Czas Ołowiu bądź Noc Komety. To są takie utwory, których zasadniczo no, nie może zabraknąć na koncercie Budki Suflera aż do dziś. Więc niestety pan Felicjan Andrzejczak nas opuścił po długiej walce z chorobą. On w ogóle występował w tym roku w Sopocie i miał taki większy tribut właśnie dla siebie. To znaczy on występował, ale też występowali z nim inni artyści. Więc było to takie bardzo wzruszające. No zasadniczo on zmarł pod koniec września, a ten Sopot się chyba dział na przełomie sierpnia i września. Więc to był jeden z jego właśnie takich ostatnich występów na żywo. No i bardzo szkoda tutaj nam pana Felicjana Andrzejczaka, z którym ja również miałem kiedyś okazję po koncercie porozmawiać i był bardzo miłym, ciepłym i serdecznym człowiekiem, podobnie właśnie jak i John Mayall. Dobrze, Łukaszu, ty masz tutaj osobę, która może nie być znana wszystkim naszym słuchaczom, a na pewno już nie bliżej znana.
Więc pytanie jest, dlaczego w ogóle o tym mówimy, dlaczego zamierzam poświęcić wasz czas na tego jegomościa, żeby przybliżyć osobę Russella Malone, gitarzysty jazzowego. Otóż, jak się dowiedziałem, że zmarł, nie wiedziałem, kim on był. Ale jak zobaczyłem, ile osób pisało o tym posty i jakie to były osoby typu Ella Feingold, Charlie Hunter, naprawdę wszyscy jak jeden mąż zaczęli o tym pisać, że to był niesamowity muzyk, gitarzysta. I wystarczyło przeczytać jeden artykuł o tym, jakie on miał dokonania, bo w ogóle informacja o tym, że on zmarł, bo miał atak serca w wieku 60 lat, zamieścił Ron Carter. Ron Carter to jest absolutna legenda kontrabasu jazzowego, no bo Ron Carter pracował z Malone'em. Malone był z tego znany, że on dużo z Dianą Krall, bardzo dużo występował, ale on nie tylko, bo on występował też z B.B. Kingiem, Branfordem, Marsalisem, Christianem McBride'em, Sanbornem, Sonny Rollinsem, więc to jest naprawdę niesamowite CV. On wydał 10 płyt. Jest takie fajne zdanie, które powiedział Louis Nash, który był perkusistą, który z nim grał. Mianowicie, że to był kameleon. W tym sensie, że on się wpasował we wszystkie muzyczne scenariusze, w jakich mogłeś go postawić. Wszystko, po prostu niesamowity muzyk ogarniał. On grał repertuar od jazzu, przez country w stylu Chad Atkins, przez rock'n'rolla w stylu Elvisa Presleya, przez punk w stylu The Ramones. No więc to był naprawdę gość, który znał swoją robotę. I też było takie wspomnienie, jak młody Malone wystąpił gościnnie, bo zaprosił go na scenę Jimmy Smith, legenda jazzu, i młody Malone był taki cocky, pewny siebie, taki zawadiacki, tutaj jestem młody wilk, poradzę sobie. I on go tam strasznie przyorał, ten Jimmy Smith, bo on grał tam strasznie szybko, tamten musiał nadążać i w ogóle cały się spocił i już tam zszedł ze sceny po prostu cały czerwony, wkurzony, podłamany i jednocześnie pewnie wściekły na to wszystko. I ze sceny mówi Jimmy Smith: Za każdym razem, kiedy my poprosimy młodego na scenę, żeby szedł i coś zagrał, to upewniamy się, czy czegoś się nauczył. Młody, nauczyłeś się czegoś? I on się odwrócił takim, tak, proszę pana, ale w ramach uznania, bo Jimmy Smith to był mądry zawodnik, wziął młodego Malona do siebie tam, do pokoju hotelowego, oni grali, rozmawiali o muzyce do 6 rano. Rok później Jimmy Smith zaprosił Russella Malone do tego, żeby z nim grał. Russell Malone miał 60 lat, no dyskografia do zgłębienia, co tu dużo mówić.
Tak, to tyle jeśli chodzi o jazz i te postaci, które tutaj pożegnaliśmy. Ja mam jeszcze jednego bohatera, można wręcz powiedzieć, bo odszedł od nas Kris Kristofferson, jeden z najważniejszych songwriterów amerykańskich w historii. I to jest gość, który no... Ja mam wrażenie, że był bardzo, bardzo niedoceniany, ponieważ on pisał niezliczone ilości numerów, które sam też nagrywał, ale w większości one były pisane pod innych artystów i oni z tymi numerami trafiali na szczyty list przebojów. Jego wersje nie były aż tak popularne. On miał taki bardziej styl troszkę melorecytatorski, można by powiedzieć, ale te utwory, które on napisał, na zawsze zmieniły obraz świata muzyki. No bo ja tutaj przytoczę kilka przykładów utworów, które były napisane przez Krisa Kristoffersona. Na przykład Sunday Morning Coming Down, wykonane przez John'ego Cash'a, to jest ta najsłynniejsza wersja. I oczywiście to jest ta piosenka, w której Johnny Cash mówi, że obudził się niedzielnego poranka i wypił 2 piwa na śniadanie. I to jest jedna z najbardziej legendarnych piosenek John'ego Cash'a, bo też utożsamiamy właśnie John'ego, no oczywiście z Walk the Line i Ring of Fire, ale można by powiedzieć, że to jest Sunday Morning Coming Down, to jest taki trzeci utwór, o którym zawsze będziemy myśleć, jeśli chodzi o John'ego Cash'a. Kolejny taki numer to Me and Bobby McGee, Janis Joplin. I to był jej zasadniczo chyba największy przebój. I ten numer był napisany dla niej ze względu na to, że Kris Kristofferson przez jakiś bardzo krótki okres, ale był po prostu partnerem Janis Joplin. I napisał dla niej tę piosenkę, żeby ona ją wykonała. Natomiast on później był również w takiej super grupie z Willie Nelsonem i Johnnym Cashem i Waylonem Jenkinsem. Oni się nazywali The Highwaymen. Tam najsłynniejszy ich utwór to właśnie jest The Highwaymen, gdzie każdy ma jedną zwrotkę do śpiewania, również i Kris Kristofferson. On ma ciekawą historię i też trochę podobną do historii Zacha Bryana, o którym dzisiaj mówiliśmy. To znaczy on co prawda był studentem i studiował język angielski i literaturę, natomiast jego ojciec był wysoko postawiony w armii, on też gdzieś w wojsku służył. Zresztą nawet i podobnie jak Elvis Presley stacjonował w Niemczech. I później dostał posadę i miał w West Point, czyli w tej najsłynniejszej akademii wojskowej.
Poważna sprawa.
Tak, tam to jest super poważna sprawa. I on w West Point miał mieć posadę nauczyciela języka angielskiego i literatury. I miał tą posadę już zaklepaną, ale z niej zrezygnował i pojechał do Nashville. I jego rodzice się go wyrzekli i powiedzieli, że o Jezu, to nie jest nasz syn, co to ma w ogóle być, no bo West Point w USA to jest tak poważna sprawa, to jest, jeśli chodzi o karierę wojskową, no to jest ten absolutny szczyt realizacji się jako osoba związana z wojskiem, ale też osoba, która nie jest po prostu tylko i wyłącznie generałem, ale też osobą właśnie, która jest wyedukowana w taki szerszy sposób, bo to jest taka szkoła wojskowa, która uczy pełnego spektrum, tak jak uniwersytet, ale jednocześnie jest też musztrą wojskową i tak dalej. Do tej szkoły wszyscy wielcy generałowie amerykańscy od Pattona po Roberta E. Lee uczęszczali, a on z tego rezygnuje, jedzie do Nashville, bo on chce być songwriterem. Trafia do Nashville i wszyscy mu mówią, że on pisze te numery wspaniałe, że one są cudowne, ale język, którego on używa, jest tak skomplikowany, że żaden człowiek by tak na co dzień nie mówił. I Kris Kristofferson musiał się oduczyć tego pięknego języka, który się używa w książkach, tak jak się pisze jakąś cudowną powieść. Nie, to tutaj trzeba się tego oduczyć, bo w piosenkach nie można używać takich słów. Piosenki mają być proste, chwytliwe, mają po prostu odzwierciedlać nasze życie codzienne. I Kris Kristofferson się tego nauczył. ale był bardzo niepewny, jeśli chodzi o to, czy jest w ogóle w stanie być performerem, bo on wierzył w siebie jako songwritera, ale nie wierzył w siebie jako piosenkarza, jako osobę, która wychodzi na scenę i gdzieś porywa tłum. I wszystko to odmieniło się pewnego wieczoru, kiedy Johnny Cash i June Carter występowali na Newport Folk Festival. To już właśnie był ten okres, kiedy on pisywał teksty piosenek dla Johnny'ego Casha. I Johnny Cash i June Carter praktycznie siłą zaciągnęli go ze sobą na scenę, żeby z nimi wystąpił. No i od tego występu wrota kariery stały do niego otworem, można by tutaj powiedzieć. Niesamowity człowiek, bardzo interesująca postać. On miał straszny problem z boreliozą na koniec swojego życia, niewykrytą przez wiele lat. On był w takim stanie już trochę półwegetatywnym, kiedy nie pamiętał, kim jest ze względu na tą boreliozę. Jemu wmawiali, że on ma Alzheimera i tak dalej, ale to nie było to. Jego żona gdzieś połączyła kropki w pewnym momencie, wysłała go do jakiegoś lekarza, który stwierdził, że to może być borelioza, przetestował go. Chris Christopherson dostał leki i jak ręką odjął, ona powiedziała, że po kilku dniach od wzięcia pierwszej dawki leku Chris Christopherson wstał z kanapy i powiedział, mam pomysł na piosenkę, wziął gitarę, poszedł do pokoju ją napisać. I dzięki temu aż do ostatnich lat Chris Christopherson był aktywny na scenie. Ja miałem przyjemność obejrzeć jego koncert, on miał chyba wtedy 80, nie wiem, czy 2, czy 3 lata, czy coś takiego, kiedy go widziałem kilka lat temu w Nuremberg w Niemczech i pamiętam, że stałem tam w pierwszym rzędzie i świetnie się bawiłem, byłem chyba najmłodszy na tym koncercie i pamiętam, że Chris Christopherson kilka razy pokazał mnie palcem i się do mnie uśmiechał na zasadzie, widzę cię, że jesteś tutaj taki młodziak i masz świetną zabawę tu z przodu. Tak, wielki songwriter. Jeśli ktoś Chrisa Christophersona nie zna, jeśli chodzi o jego albumy, to ja mogę tutaj serdecznie polecić jego twórczość. On był też aktorem, występował w wielu różnych filmach i to naprawdę bardzo dobrych reżyserów. To nie było tak, że on gdzieś tam po prostu w jakichś popłuczynach występował, bo tutaj było to na przykład filmy reżyserowane przez wielkich reżyserów, jak na przykład Sam Peckinpah czy Martin Scorsese. I teraz tak, u Peckinpaha on wcielił się w rolę Billy the Kida w słynnym Pat Garrett and Billy the Kid. To jest film, do którego muzykę napisał Bob Dylan. I ten sam reżyser przydzielił mu też główną rolę w takim fenomenalnym filmie Konwoj. To jest taki film drogi, który ja uwielbiam właśnie o kierowcach ciężarówek w USA. To polecam, bo to jest naprawdę super film i nie jest jakoś super znany. Także to taka nisza troszeczkę. Dobrze, a u Martina Scorsese Chris Christopherson wystąpił w Alice Doesn't Live Here Anymore. Natomiast z takich ciekawostek, to niedawno w kinach był taki remake filmu, który nazywał się A Star Is Born i w tej wersji, która właśnie teraz była w kinach, występowała Lady Gaga i Bradley Cooper. To jest taki film z 1937 roku, ten oryginalny. Grała w nim Janet Gaynor i Frederick March. To ta pierwsza wersja, natomiast była jeszcze właśnie wersja nakręcona w latach 70. i w tej wersji występował Chris Christopherson. Także polecam też jego filmy, bo on grał w naprawdę wielu fantastycznych produkcjach. A do tego wszystkiego był też świetnym człowiekiem, co można było zauważyć podczas takiej słynnej sceny z koncertu takiego rocznicowego Boba Dylana, na którym występowała Sinead O'Connor. I to było w tym momencie, kiedy na Sinead wylał się straszny hejt, kiedy ona podarła zdjęcie papieża w telewizji. I Chris Christopherson zapowiadał ją na tym koncercie Boba Dylana i kiedy ona weszła na scenę, to wszyscy ją wygwizdali i buczeli, bo to był wielki skandal wtedy, że obrażanie papieża ola Boga, jak tak można. Natomiast Chris Christopherson obserwował to gdzieś z boku i powiedzieli mu, że nie, ją trzeba zabrać, bo ona jakby wyszła i przez to, że ją wygwizdano i wybuczano, ona nie wiedziała, czy ma zacząć, czy nie, i tak stała nieporadnie troszkę na środku. I oni mu powiedzieli, Chris, weź i zabierz ją stamtąd w takim razie, jeśli rzeczywiście taka jest ta reakcja na nią. A on powiedział, że nie, absolutnie tego nie zrobi, ale poszedł do niej, stanął tak blisko niej i szepnął jej do ucha, don't let these bastards get you down, czyli nie pozwól tym dupkom, żeby do ciebie dotarli, żeby cię zniszczyli. I to spowodowało, że Sinead O'Connor dostała takiego przypływu odwagi i wystąpiła tamtego wieczoru. Także wielki szacunek dla Chrisa Christophersona, wybitna postać w historii muzyki, bardzo niedoceniana, dlatego aż tyle się tutaj rozwodzę nad nim, bo uważam, że to jest człowiek, którego fani muzyki powinni kojarzyć.
No i też dlatego, że jesteś ambasadorem country americany.
Tak, jestem ambasadorem country americany w Polsce, dokładnie to.
To. Panie ambasadorze, dziękuję, melduję wykonanie zadania, możesz powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
Twój kolega, kompadre busowy, stwierdza zamknięcie programu.
Tak, zapraszamy do nas za 3 tygodnie. Będziemy kończyć nasz temat o Quentinie Tarantino.
O muzyce w jego filmach i zaczniemy od Kill Billa.
Tak, i będzie też grane.
Będzie grane. Tak jak dzisiaj było grane, tak wtedy też będzie grane. Będą linki do tych płytek, które polecaliśmy, do wydarzeń, nawet do strony Perfektu Facebooka.
Zapraszamy na social media, tam się pojawiają różne informacje. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie wchodzą też u nas regularnie nasze odcinki. Jeśli ktoś preferuje YouTube zamiast tutaj streamingów, to można słuchać tam. Jeśli ktoś słucha z YouTube'a, a woli streamingi, to można nas słuchać na streamingach.
Dokładnie. I radzimy omijać ostatnią płytę The Smile.
Tak. I tym wesołym akcentem, uśmiechem jak w The Smile, żegnamy się i do usłyszenia za 3 tygodnie.
Cześć.
Pa, pa.
Zgubiłem się, mimo że zamknąłem mrok. Ocaleję, mimo to, gdzie jest mój Ron Miles, tak na szybko, żeby go zjechać. Dobra, już mam.